Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o Mazurku Dąbrowskiego, a właściwie o tym, jak on powstawał, o tym, jakich miał bohaterów, zarówno tych, którzy go tworzyli, jak i tych, którzy występują w nim. Moim gościem jest Przemysław Rej z Muzeum Mazurka Dąbrowskiego.
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Dzień dobry Państwu.
No więc właśnie, no więc zaczęło się to w lipcu, bo to też jest ciekawe, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, kiedy to się zaczęło. Domniemujemy, że w lipcu 1797 roku i że to jest taka romantyczna historia, że ten Wybicki wzruszony tym polskimi żołnierzami, no i tak dalej.
To jest, jak zawsze kochamy mity, więc jest taki mit o tym, jak o wzruszeniu Wybickiego, ale z tym mitem myślę, że się za chwilę rozprawimy dość brutalnie. Oczywiście tak, z pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, bo wtedy taką nazwę nosił ten utwór, jest sporo kłopotów. Na przykład nie wiadomo, kto napisał muzykę. Prawdopodobnie Wybicki użył tańca dworskiego, znanego dość powszechnie w tym czasie, bo było to najłatwiejsze, żeby pieśń została zaadaptowana wśród i zaakceptowana przez żołnierzy, bo to był cel. Więc to jest jedna pierwsza niewiadoma. Druga niewiadoma to jest dokładnie kiedy powstał i kiedy został po raz pierwszy wykonany. Na pewno powstał w lipcu 1797 roku w Reggio Emilia, bo wtedy Wybicki przyjechał na początku lipca do Reggio spotkać się z Janem Henrykiem Dąbrowskim. I nie mamy pewności, kiedy po raz pierwszy został wykonany publicznie. Zakłada się, że był to 20 lipca, kiedy władze miejskie Reggio zorganizowały wielką fetę pożegnalną dla generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który wyjeżdżał do Mediolanu i w ramach uświetnienia tej uroczystości Józef Wybicki właśnie po raz pierwszy odśpiewał podobno z kompanami już wojskowymi swoją pieśń sławiącą Dąbrowskiego.
No, mnie się podoba ta teoria mówiąca o tym, że pierwszym wykonaniem było wykonanie z okazji no, wtedy jeszcze niezbyt, że tak powiem, licznej rocznicy rewolucji francuskiej, a właściwie zburzenia Bastylii. Brzmi to bardzo zabawnie jak na połączenie tych no, dwóch wydarzeń historycznych.
Tak. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że tutaj we Włoszech to było bardzo widoczne, że polscy żołnierze byli przywiązani do idei rewolucji francuskiej częściowo i na przykład między innymi dlatego byli lepiej odbierani przez Włochów, na których terenie walczyli, że nie odcinali się od całej tradycji kościoła. I no, brali udział
mówiąc najkrócej, byli tak. To najczęściej prości katolicy.
Znaczy nie tylko katolicy, ale chrześcijanie generalnie w większości, którzy brali udział w uroczystościach kościelnych, chodzili do kościoła się modlić, a Francuzi wręcz ostentacyjnie postponowali kościół i wszystkie symbole religijne, co wzbudzało co najmniej delikatnie mówiąc niechęć wśród Włochów.
No dobrze, no to w takim razie do pieśni Legionów Polskich, do Mazurka.
To może jeszcze rozprawmy się z tym mitem o romantycznym, o tym, jak to wzruszony Wybicki zobaczył polskie mundury. Aha. Bo to jest bardzo, bardzo piękny, piękny mit, aczkolwiek jest ma kilka wad. Takich dużych wad.
Mundury.
Pierwsza, znaczy mundury były. Były mundury wzorowane w mundurach polskich, w barwach polskich jak najbardziej, tylko Wybicki nie zobaczył ich po raz pierwszy w Reggio, tylko pamiętajmy, że Wybicki był twórcą Legionów. To właśnie dzięki Wybickiemu powstały Legiony Polskie we Włoszech. On to wydeptał ścieżki wśród polityków francuskich. On zaproponował Jana Henryka Dąbrowskiego jako dowódcę, który został zaakceptowany, bo wcześniejsze propozycje były odrzucane przez Francuzów. Także on jako twórca miał przez cały czas kontakt. Mimo, że siedział w Paryżu, to jednak wysłannicy Dąbrowskiego co pewien czas do niego wyjeżdżali, to byli żołnierze w mundurach, więc siłą rzeczy te mundury już wcześniej widział. Więc to jakby pierwsza wada. Druga wada jest w tym, że jak się spojrzy na ten utwór, to nie jest taki piękny romantyczny. To nie jest tak, że Wybicki usiadł, zagrało mu w duszy tak, więc napisał pieśń o kumplu Janie Henryku Dąbrowskiego, bo Dąbrowski był jego świetnym przyjacielem. To była pieśń, która miała bardzo konkretny cel. Mówiąc brutalnie, była to prosta pieśń propagandowa, która miała na celu kilka celów właściwie. Pierwszym podstawowym celem było to, żeby niepiśmiennym żołnierzom, wytłumaczyć, dlaczego są tutaj, w jaki sposób się znajdą, jaki jest cel ich walki tak daleko od Polski, w jaki sposób do tej Polski dotrą, kto jest dowódcą, to było bardzo istotne. Przy okazji taki delikatny ukłon wobec Napoleona też był istotny, szczególnie biorąc pod uwagę, jaką rolę w tym czasie pełnił Napoleon. Także to był instruktaż. I było to bardzo dokładnie, był to bardzo dokładny, przemyślany utwór. I warstwa literacka jego była dużo mniej istotna niż ta treść, która była w nim zawarta.
No dobrze, no ale to jesteśmy w takim razie winni słuchaczom już nie tylko opowieść o tych postaciach, ale też odnoszę wrażenie, że musimy też powiedzieć dwa słowa o tak zwanej sprawie polskiej w tym momencie. No i jaką rolę w tej sprawie polskiej odgrywały te formacje wojskowe, które we Włoszech w tym czasie istnieją?
Znaczy, tutaj sprawa polska. Generalnie pytanie, skąd Polacy się w ogóle wzięli we Włoszech? To jest podstawowe pytanie, które wydawałoby się, że no co, teraz łatwo wsiąść w samolot i polecieć sobie do Włoch i fajnie. I Polaków we Włoszech znaczy się w tej chwili na pewno jest całkiem dużo. Natomiast skąd tyle chętnych żołnierzy? Otóż to był efekt nieprzemyślanych działań austriackich. Austriacy po pierwszym rozbiorze, w ogóle i po kolejnych rozbiorach, wszystkich niepokornych Polaków, którzy mogli siać ferment na terenie nowego zaboru, wsadzili w kamasze i wysłali na najdalej, najbardziej odległy front. Akurat trafiło się na front włoski. Polacy w armii włoskiej, no, nie, szczególnie, że były to jednostki najczęściej, nazwijmy to świadome narodowo, niezbyt chętnie walczyli, nie czuli potrzeby ginięcia za cesarza, więc jak była okazja zdezerterowania albo trafienia do niewoli, no to spokojnie wybierali tę drogę. Co prawda, trzeba pamiętać, że obozy jenieckie w tych czasach, to znaczy nigdy obozy jenieckie nie słynęły z luksusów i wygody. W tamtych czasach to no, było
jeszcze gorzej.
Szczególnie dla prostych żołnierzy. Oficerowie byli trochę lepiej traktowani, ale prości żołnierze to było to, nazwijmy to, bardzo ciężkie więzienie. Ale w francuskich obozach jenieckich okazało się, że jest całkiem dużo Polaków. I okazało się, że jest to genialne. Zamiast ich utrzymywać i żywić, można z nich zrobić wojsko. Pomysł okazał się być idealny, idealnie pasować do potrzeb francuskich. Do tego, jak przedstawiciele Dąbrowskiego pojawiali się w obozach chińskich, okazywało się, że naprawdę 3/4 obozu chce iść i walczyć z Austriakami, bo z tych znienawidzonych Austriaków wreszcie można było bić. Także to była kolejna rzecz. I nagle okazało się, że udało się stworzyć całkiem spore wojsko, nieźle wyszkolone, a do tego o dziwo, składające się z jeńców wojennych, ale mające wysokie morale. Jedno z drugim raczej wydaje się być...
Czyli to nie byli tacy typowi niepiśmienni galicyjscy chłopi, których też wzięto byli w kamasze i którzy nic nie wiedzieli, czy walczą za jednego, czy za drugiego?
Też byli. Pamiętajmy, że wśród nich na przykład byli uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej, a Kościuszko dość dużo brał właśnie galicyjskich chłopów, tak no, przysłowiowych. Natomiast to wojsko było bardzo specyficzne. Pod koniec XVIII wieku znana była maksyma pruska o tym, że żołnierz musi się bardziej bać swojego oficera niż wroga. A tutaj nagle powstało wojsko, w którym zakazano kar cielesnych. Bo nie do pomyślenia. Przecież żołnierz, który nie dostanie po łbie, to nie będzie słuchał oficera, nie będzie czuł szacunku. A to okazało się, że można. Oficerowie mieli być braćmi dla żołnierzy, starszymi braćmi dla żołnierzy. W tym wojsku stworzono szkołę, gdzie niepiśmiennych uczono czytania, a piśmiennych uczono matematyki i przygotowano do wyższych stopni podoficerskich, później oficerskich. Cały system szkoleniowy to jest wielka zasługa Dąbrowskiego, o której się mało mówi. Natomiast dzięki temu systemowi później były kadry dla Księstwa Warszawskiego i później dla następnych powstań.
No dobrze, ale to w takim razie mówimy o pewnym też wyjątkowym momencie w historii, bo mówimy o tym, że po trzecim rozbiorze Polski nie ma. Tak. Ten ostatni epizod Polski to jest Kościuszko i to jest takie, no jednak, co by nie powiedzieć, trzęsienie ziemi społeczne, które się dokonuje na oczach jakby opinii publicznej i polskiej, i światowej. Czyli, że Polska trochę się wpisuje w ten rewolucyjny klimat, tak, który powstał po rewolucji francuskiej.
I też budzi obawy w dworach królewskich, że może być powtórka z rewolucji francuskiej. I że to między innymi też powodowało, że była taka silna reakcja. Właśnie ta obawa przed kolejnymi jakobinami, kolejnym krajem ogarniętym przez Jakobinów. Też, żeby było ciekawiej, insurekcja kościuszkowska ma duży związek z Wybickim, bo Wybicki był, był jednym z inspiratorów i prowodorów wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Ale w czasie, to jest ciekawa rzecz, że w czasie insurekcji kościuszkowskiej Wybicki poznał Dąbrowskiego, o którym później napisał. Poznał go w dość dramatycznych okolicznościach, jako że Dąbrowski został aresztowany i potraktowany jako zdrajca i targowiczanin. Do pewnego, co ciekawe, to do pewnego stopnia była prawda, a do pewnego stopnia jedna wielka pomyłka. O tyle prawda, że Dąbrowski rzeczywiście przystąpił do Targowicy, tylko trzeba brać pod uwagę, że Dąbrowski do Polski przyjechał dopiero w 1792 roku po uchwaleniu Konstytucji 3 maja w czasie wojny polsko-rosyjskiej, ale nie brał udziału w walkach i zupełnie nie znał realiów Polski, bo wychował się w Dreźnie, w rodzinie, polskiej rodzinie wojskowej i tam większość kariery wojskowej służył. Był świetnym oficerem i jako, że był genialnym oficerem, właśnie uznano, że warto go ściągnąć, do, żeby wzmocnił polskie wojsko.
To nie było tak nietypowe, jak się wydaje.
Nie, w tamtych czasach to było dość częste.
Tym bardziej, że polskie wojsko nie było specjalnie dobrym miejscem pracy, gdy tymczasem tymi dobrymi miejscami pracy były często armie.
Ale książę Józef Poniatowski przecież służył w armii austriackiej, także
to prawda.
Też tutaj jakby ta wymiana...
Choć powiedzieliśmy o tych patriotycznych elementach, one są ważne na pewno w biografii Dąbrowskiego, ale też pamiętajmy, że pochodził z rodziny, która miała wyraźnie polsko-niemiecką jakby tradycję.
Tak, aczkolwiek rodzina wybrała, czy ojciec Dąbrowskiego wybrał służbę w Armii Saskiej niedobrowolnie, tylko był jednym ze stronników Leszczyńskiego, który po przegranej ucieczce z Gdańska, no jego stronnicy dostali się do niewoli właśnie saskiej. I tam ojciec Dąbrowskiego został wcielony karnie do Armii Saskiej i dlatego tam się Dąbrowski wychował. To nie było z własnej woli, natomiast tam się odnaleźli w realiach drezdeńskich.
No też pamiętajmy o tym, że August III jest królem Polski.
Tak, 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 tak. Także... I właśnie przez to, że Dąbrowski wychował się w Dreźnie, praktycznie nie znał polskiego. To mu bardzo zaszkodziło, bo był traktowany jako Niemiec, potencjalny szpieg i właśnie i stronnik Targowicy, do której przystąpił, dlatego że jak przyjechał do Polski, zaraz do niej przystąpił król. No to król wie co robi. Król go ściągnął przecież do Polski, więc czemu nie? Natomiast dość szybko zorientował się, zresztą Polacy, generał Madaliński, który był przełożonym Dąbrowskiego, nie ufał mu, więc nie wtajemniczył go w plany insurekcyjne. Tym bardziej Dąbrowski nie bardzo nie miał jak stanąć po właściwej stronie. Natomiast kiedy zorientował się, co się dzieje, to zagarnął kasę pułkową, udało mu się przedrzeć ze swoim oddziałem do Warszawy i tam został aresztowany. No i tu się pojawia Wybicki. Wybicki, który był prawnikiem, jak usłyszał, że chcą powiesić jakiegoś wojskowego bez sądu, no to że tak być nie może. No to właśnie ta rewolta jakubińska, warszawska bardzo chętnie wieszała bez sądów. Natomiast wie, że no musi być zachowany porządek prawny, musi być normalny proces i podjął się obrony. Kiedy wybrał się do więzienia, w którym był umieszczony Dąbrowski, porozmawiał z nim, doszedł do wniosku, że to jest jeden wielki błąd i że to jest bardzo cenny człowiek. I tak się skończyło się na tym, że Dąbrowski został oczyszczony i przyjęty z honorami do wojsk insurekcyjnych. Zresztą się bardzo zasłużył w czasie walk. Natomiast Dąbrowski i Wybicki zostali serdecznymi przyjaciółmi. I tak do końca życia, jak jeden coś zaczynał robić, to natychmiast ściągał drugiego do pomocy.
No i też pojawił się też pewien związek geograficzny wtedy, czyli wyłonił się ten związek jednak, co by nie powiedzieć, z zaborem pruskim, czyli mówiąc tak powiedzieć, z Wielkopolską i częściowo z Pomorzem.
Znaczy no, jeden i drugi mieli majątki na Wielkopolsce. Żeby było śmieszniej, Wybicki sprzedał Będomin i wyjechał do Wielkopolski, dlatego że Będomin znalazł się w zaborze pruskim. Więc uciekając trochę przed Prusami, trafił znowu w łapy cesarza pruskiego, znaczy króla pruskiego w tym czasie. Także tutaj mu się nie udało. Natomiast i Manieczki, i Winnogóra to są majątki wielkopolskie.
Przypominam, że moim dzisiejszym gościem jest Przemysław Rej z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i wtedy opowiemy trochę o Wybickim, bo udało nam się już trochę powiedzieć o Dąbrowskim, właściwie o początkach przyjaźni, czy też znajomości pomiędzy Wybickim a Dąbrowskim, ale myślę, że warto, żebyśmy jeszcze do tego drugiego bohatera na chwilę wrócili. Wojciech Suleciński, witam Państwa w drugiej części naszego programu. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o polskim hymnie, ale jak on powstawał, to był pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, był mazurkiem Dąbrowskiego, był związany z osobą Józefa Wybickiego.
Dość zasadniczo związany.
Dość zasadniczo. Więc właśnie teraz o tym Wybickim. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem, którego Państwo przed sekundą już żeście usłyszeli, jest Przemysław Rej z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. No to porozmawiajmy o tym Wybickim parę słów, dlatego że on był, jeśli opowiadamy tę anegdotę z czasów insurekcji kościuszkowskiej, no to on jest tą ważniejszą postacią. Tą postacią, która już w tych latach 90. jest postacią dość ważną w polskiej historii.
On był już wtedy traktowany jako taki, nazwijmy to bohater, powszechnie szanowany bohater narodowy. A to dlatego, że był to człowiek, który nie nudził się w życiu i generalnie przez całe życie aktywnie starał się czy albo naprawiać Rzeczpospolitą, albo dążyć do jej odrodzenia. Jego niepokorny duch pierwszy raz dał o sobie znać w Gdańsku, kiedy się uczył w kolegium jezuickim na Starych Szkotach, w dzisiejszej Oruni, z którego to został wyrzucony po kilku latach, bo podniósł bunt przeciwko nauczycielom i metodom nauczania. No bo jednak wtedy szkoły jezuickie przeżywały dość duży regres i rzeczywiście ta nauka była na bardzo niskim poziomie. Że było śmiesznie, jako że była to szkoła kościelna, to gryziła mu klątwa. Ale jego stryj był proboszczem skarszewskim i archidiakonem i do niego należał sąd nad niepokornym, więc udało się uniknąć. Po tej szkole rozpoczął studia prawnicze, które bardzo mu się przydały. I praktyki prawnicze, potem naukę w kolejnych sądach. Natomiast to, co jest takim przełomowym punktem w jego karierze, to jest udział w Sejmie Repninowskim, w którym nazywanym Repninowskim od nazwiska ambasadora rosyjskiego, księcia Repnina, który kontrolował dokładnie cały przebieg Sejmu i w pewnym momencie, żeby uciszyć niepokorne głosy, porwał i wywiózł nieznane miejsce, potem się okazało, że do Kaługi, kilkoro posłów, takich liderów opozycji. I pojawił się problem, bo był Sejm i nikt nie śmiał zaprotestować. Sejm był otoczony przez wojska rosyjskie i wojska królewskie. No więc w takiej sytuacji tak nikt nie chciał nadstawiać karku. I znalazł się 20-letni Wybicki, który odważył się w obecności króla i ambasadora Repnina wykrzyczeć protestację, czyli de facto skorzystał z prawa liberum veto zrywającego w tym momencie obrady sejmowe. Oczywiście wykrzyczał swoje i natychmiast musiał uciekać i potem przez kilka dni się ukrywał na początku po klasztorach warszawskich, a później wyjechał, próbując zarejestrować tę protestację, bo jeszcze, żeby ona była ważna, trzeba było
do grodu zapisać.
Tak. I udało mu się dopiero to w biskupstwie to była ciekawe, że była enklawa polska na Węgrzech, gdzie było biskupstwo, które miało prawo rejestrowania dokumentów formalnych. To było też jakby struktura polska była, prawa polskiego była dość dziwna. Natomiast to, co jest ciekawe, dwa dni później została zawiązana Konfederacja Barska. Została zawiązana 1800 kilometrów od Warszawy, mniej więcej tak. A Konfederaci Barscy później twierdzili, że protestacja Wybickiego była pierwszym działaniem konfederackim. Kiedy jedna strona o działaniu drugiej nie miała zielonego pojęcia, nie miała szans się dowiedzieć, bo geografia i szybkość roznoszenia informacji wtedy nie pozwalały na to, żeby doszło do tego. Wybicki zresztą dołączył do Konfederacji Barskiej, został tam przyjęty jako bohater i został mianowany konsyliarzem generalnym, czyli taką formą doradcy. I jego rolą miało być pozyskiwanie względów dworów obcych dla sprawy konfederackiej. Generalnie nie bardzo mu to wyszło. Aczkolwiek jedyną korzyścią, jaką odniósł z udziału w Konfederacji, była jego ukochana żona Kunegunda Drwęska, z którą po paru latach wziął ślub. Niestety to było krótkotrwałe małżeństwo, tylko 2 lata trwało i Kunegunda zmarła w połogu. Natomiast co ciekawe, była to żona starsza od Wybickiego o 17 lat. I do tego bez posagu, więc to był skandal towarzyski w tamtym czasie. Ślub bez zgody matki. No, generalnie wbrew wszelkim zasadom, jakie można było. Ale widać było, że Wybicki jak był ideowcem. Jak coś uznał, że jest słuszne, to to robił. Po latach zresztą dość krytycznie oceniał całą Konfederację i jej działania. Natomiast ten udział w Konfederacji spowodował, że przylgnęło do niego miano patrioty. I wszystkie stronnictwa polityczne mogły się z nim nie zgadzać, ale wszyscy go szanowali. I też Wybicki często pełnił rolę takiego mediatora i osoby takiej mądrości narodowej.
No ale także, co warto powiedzieć, to pomiędzy tymi wydarzeniami, które żeśmy opisali, czyli wydarzeniami połowy lat 60., kiedy to no, doszło do tego takiego głębokiego rozejścia się pomiędzy częścią opinii publicznej a królem Stanisławem Augustem. Tymczasem potem następuje ten moment, który opisujemy, czyli koniec lat 80., tak, ale... kiedy następuje połączenie części nurtu patriotycznego właśnie z tym nurtem królewskim.
Wybicki dostał dość szybko, uzyskał przebaczenie królewskie i zaangażował się w kolei w działalność mającą na celu naprawę Rzeczpospolitej taką od podstaw. Więc między innymi brał udział w pracach nad stworzeniem nowego kodeksu ekskanclerza Zamoyskiego. Niestety nie wszedł ten kodeks, został odrzucony przez Sejm jako zbyt daleko idący i zbyt postępowy. Ale na przykład o czym się nie mówi, Wybicki jest autorem jednej z pierwszych prac na temat wprowadzenia pieniądza papierowego w Polsce. Praca z 1778 roku. Żeby było śmiesznie, pierwsze banknoty polskie pojawiły się w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. Natomiast ci, którzy je otrzymali, zapłaty w nich otrzymali, to nie wyszli na tym najlepiej, bo po upadku insurekcji żaden z zaborców ich nie respektował. Chyba, że ich potomkowie trzymali do tej pory, no to ostatnio jeden z takich banknotów poszedł chyba za 100 tysięcy złotych, więc... więc historia, jak widać, jest zawsze bardziej skomplikowana, niż by się wydawało.
Trzeba trzymać wystarczająco długo.
Tak, tak. I inflacja wtedy nie zjada, jest nadzieja.
No dobrze, to w takim razie, jak rozumiem, Wybicki jest już po tych 20 latach tej drugiej wielkiej batalii o naprawę Rzeczypospolitą.
No, znanym publicystą, politykiem i działaczem społecznym takim, który tak. I którego się słucha. Najzwyczajniej w świecie się go słucha, dlatego że on mówi generalnie mądrze, aczkolwiek jego poglądy bywają kontrowersyjne. Na przykład uważał, że szlachcianka powinna mieć prawo poślubienia, nie szlachcica. Co było uznawane za wielki skandal i oskarżano Wybickiego, że chce schłopić szlachtę. No, był taki dość nietypowy jak na swoje czasy.
No dobrze, ale to w takim razie rozumiem, że to jest ta postać, która staje się łącznikiem pomiędzy tymi ideami Konstytucji 3 maja, ideami insurekcji kościuszkowskiej, a tym powstawaniem na emigracji tego wojska, które ma być tym czynnikiem, który na powrót sprawę polską na europejskie salony wprowadzi. Mówimy tak, już teraz o końcu lat 90.
Tak, tak, tak. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że emigracja polska... Jak to Polska była podzielona na dwa obozy, co najmniej się zwalczające.
No ale też miała poważny defekt w postaci tej, że tym czynnikiem sprawczym nie był Kościuszko, którego...
Tak, Kościuszko,
prawda, który
Kościuszko był w niewoli w rosyjskiej po bitwie pod Maciejowicami. I też był problem, kto ma być liderem nowego, czy liderem odrodzenia się państwa. No wiadomo, że król Stanisław August Poniatowski był trochę skreślony i sakra królewska, korona królewska już tutaj nie dawała żadnych...
Konstytucja 3 maja z powrotem korony na skronie Sasów był też raczej martwą literą.
Tak, i tutaj nie wiadomo było, co z tym zrobić. Oczekiwano, że właśnie takim nowym przywódcą będzie Kościuszko. Tylko, że był problem, że był w niewoli. Dopiero jak Paweł I po śmierci Katarzyny II wyzwolił Kościuszkę,
No, wtedy była też nadzieja.
Zaprzysiągł go, ale Kościuszko wyjeżdża. Po wyjeździe do Francji już oddał wszystkie dary, jakie uzyskał od Pawła i zerwał przysięgę. Więc to było mocno skomplikowane i też Kościuszko był wybitnym wojskowym, wybitnym politykiem, ale też był z nim problem osobowy. Bo on wiedział, znał swoją wielkość i uważał, że wszyscy muszą go słuchać.
No ale też i to, co było ważne, w toku zdarzeń, które mają miejsce wtedy w Europie, czyli tym pojawieniu się nowego czynnika w postaci zwycięskiej, rewolucyjnej Francji, to też było ważne, że Kościuszko, jeśli chodzi o Bonapartego, to mówiąc najkrócej, nie powtórzyłby słów Wybickiego z hymnu.
Tak, zresztą dlatego sam też Kościuszko wypadł dość szybko z pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Właśnie ze względów na to, że nie poparł cesarza, nowego cesarza, po tym jak Bonaparte objął tron cesarski i właściwie zaprzepaścił dokonanie rewolucji francuskiej. Więc rewolucja zjadła własne dzieci, można tak powiedzieć. Tutaj konflikt pomiędzy Napoleonem a Kościuszką był naprawdę bardzo widoczny. A to jest ciekawe, że Kościuszko był jedynym Polakiem, który miał bardzo mocną pozycję wśród każdego rządu francuskiego. To on mógł przyjść właśnie do każdego ministra francuskiego, kiedy chciał. I to on właściwie był takim ambasadorem Polski we Francji. On często dzięki jego protekcji Polacy otrzymywali czy to patenty oficerskie, czasem byli przyjmowani do armii francuskiej. On generalnie wspierał Polaków jak tylko mógł. Natomiast też niektóre jego wizje były dość, nazwijmy to, odważne i nie wszystko było możliwe do zrealizowania.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego roku tam 1797 i do tego momentu, w którym ta pieśń powstaje. Mówimy propagandowa. Znaczy ewidentnie jest to próba zbudowania takiego programu zarówno dla tych prostych żołnierzy, którzy będą ją śpiewali.
To jeden element i stąd na przykład mamy w tej chwili przekłamanie w hymnie, dlatego że mamy zamienioną kolejność zwrotek. Dlatego, że w tej chwili śpiewam na przykład Bonapartym. O nim też śpiewali legioniści, aczkolwiek czasem troszkę zmieniając, bo śpiewali często, że dał na przykład Bonapartia karabować mamy po tym, jak polskie wojska osłaniały wojska francuskie rabujące Wenecję i Rzym. Ale nie w tym rzecz. Zaczynamy w tej chwili od tego, że jest przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę. Brzmi fajnie.
Kolejność się nie zgadza. Tak.
A potem jest Czarniecki i Morze. Otóż pierwotnie było na odwrót. Na początku chodziło o to, żeby wojska polskie przerzucić przez Morze Adriatyckie na Bałkany, na teren Turcji i stamtąd miały pójść na północ i dojść do północnej. Idąc na północ, od razu automatycznie tworzyć wschodni front dla wojsk austriackich, które byłyby atakowane z zachodu przez armię reńską francuską. I Austria walcząca na dwa fronty byłaby siłą rzeczy słabszym państwem. I gdyby doszły do Galicji, to by się znajdowali w południowym, wschodnim krańcu Rzeczypospolitej. Idąc na północny zachód, przechodzą przez Wisłę, przechodzą przez Wartę i wtedy rzeczywiście cała Polska jest wyzwolona. W tej chwili mamy tak, że przechodzimy Wisłę, Wartę, jedziemy nad morze, lądujemy w Sztokholmie i trochę bez sensu. Teraz pojawił się projekt nowelizacji ustawy o symbolach narodowych i tam właśnie przez przypadek udało mi się wcisnąć ten pomysł, żeby zmienić zwrotki. Zobaczymy, czy to przejdzie. Jeżeli przejdzie, to moja wina.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze do tego śpiewania. Mówimy o Bonapartem. No, on jest, jak rozumiem, we Włoszech postacią już w 1797 bardzo ważną, bo jest tym człowiekiem, który odniósł dla Francji wielkie zwycięstwa i właściwie podporządkował północną Francję.
Trzeba poznać historię Napoleona. Napoleon był generałem artylerii, który się wsławił w wojnach rewolucyjnych. I dostał dowództwo nad armią Włoch, która była uznawana, to armią francuską, ale nazwaną armią Włoch.
Która uchodziła za armię trzeciego rzędu.
Co najmniej, ale nie siódmego. Była to najgorsza armia, najgorzej wyposażona, zdemoralizowana i której rolą było tylko chronienie przejść i dolin włoskich, tak żeby Austriacy za bardzo nie mieszali, ale cały teatr działań miał być prowadzony przez armię reńską. Żeby było śmieszniej, dowództwo Napoleon dostał tylko dzięki swojej żonie, która była kochanką ministra wojny francuskiego. Także to pokazuje jakby, że jak się pojawił w tych Włoszech, to generalicja francuska uznała, że to przed w teczce przysłali jakiegoś politruka. Więc był bardzo źle odebrany. Do tego młody, niski, no, znaczy niski, no, to jest też trochę legenda angielska. Ale
Korsykanin.
Ale do tego Korsykanin, jeszcze mówiący z akcentem, no wszystko źle. Wszystko źle. I taki się mały rządzi i co gorsza? W krótkim czasie pobija armię austriacką, armię Piemontu, nie pozwala im się połączyć. Nagle okazuje się, że to jest geniusz. Żołnierze go momentalnie pokochali. Generalicja trochę więcej czasu to zajęło. I bardzo szybko stał się symbolem takiego dowódcy, który wszystko wygrywa. Wszystko, co się da, jest w stanie osiągnąć. Stąd pojawienie się Polaków u jego boku wyglądało na to, że to będzie piękna sprawa. I stąd też warto było o nim wspomnieć w pieśni, dlatego że to od niego, jako że Legiony Polskie podlegały de facto pod armię, francuską armię Włoch, więc jeżeli Napoleon coś zatwierdził, no to wiadomo było, że to jest zatwierdzone. A te właśnie patenty oficerskie, zaopatrzenie, wszystko. Tylko jest
znaczy,
jeszcze...
Dlatego o tym powiedziałem, ale... że przypomnijmy, że tak naprawdę ta kariera Napoleona, to ona dopiero nastąpi.
Ona dopiero wtedy się zaczynała. To był ten moment...
Będzie jeszcze Egipt, będzie polityczna władza nad Francją i będzie cesarstwo.
Tak, ale jeszcze tutaj jest jeden istotny element. Napoleon miał adiutanta Polaka. Księcia Sułkowskiego. Oficera największych nadziei, jak o nim mówił sam Napoleon. Problem w tym, że Sułkowski był Jakobinem i nienawidził Dąbrowskiego i torpedował wszystkie pomysły stworzenia Legionu. Zresztą dzięki Sułkowskiemu te Legiony powstały trochę później niż mogłyby powstać. A tutaj jeszcze jest drugie dno, dlatego że Sułkowski sam myślał o tym, żeby stworzyć Legiony pod władzą, znaczy stworzyć oddziały składające się z Polaków pod swoim dowództwem. Tutaj po tym, jak Napoleon opuścił Włochy i wybrał się do Egiptu, zabrał sobie Sułkowskiego. Sułkowski zginął pod piramidami, więc jakby tutaj problem się skończył. Natomiast bardzo dużo czasu zajęło Dąbrowskiemu dotarcie do Napoleona i przekonanie Napoleona, że wcale nie jest takim kozłem rogatym, jak na jakiego maluje Sułkowski. Także jak zwykle największe problemy Dąbrowski miał z rodakami. Zresztą często pisał, pierwszy w jednym z listów do Wibickiego pisał, że więcej czasu spędza na świeceniu oczami przed Francuzami i odpieraniu dziwacznych zarzutów, zamiast organizowaniem wojska i samą walką.
No dobrze, to właściwie żeśmy ten epizod opowiedzieli. Ja miałem nadzieję, że w ogóle opowiemy, jak ten hymn, a właściwie ta pieśń stawała się czymś ważnym. No właśnie, więc właściwie wyszło nam tak, że musimy się umówić na jakieś kolejne spotkanie. Na szczęście w przyszłym roku będą te rocznice, więc już się może umawiamy.
Tak, to od razu może wyjaśnimy, jakie rocznice, bo w przyszłym roku jest 200. rocznica śmierci Józefa Wybickiego, ale Józef Wybicki był tyle sprytny, że też będzie obchodził wtedy 275. urodziny, bo pamiętajmy, że to, co dobre, było na Pomorzu. Urodził się w Będominie, potem wyjechał do Wielkopolski i zmarł. W skrócie. Natomiast też będzie 225. rocznica napisania pieśni Legionów Polskich we Włoszech, a do tego 95. rocznica ustanowienia Jeszcze Polska nie zginęła hymnem Rzeczpospolitej.
No także dobrze, to wtedy te historie będziemy mogli dokładnie pod dostatkiem. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bo żeśmy tak naprawdę, myślę, że opowiedzieli wiele nieznanych większości naszych słuchaczy historii. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia.
Zapraszam do Będomina, tych historii u nas jest jeszcze więcej.
Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.
Do usłyszenia.